Strefa historii.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. W dzisiejszej strefie historii wybierzemy się w poszukiwaniu obrazów i dzieł sztuki, które należały do dawnych gdańszczan. Sprawdzimy, co dawni gdańszczanie wieszali na ścianach, co wybierali, co trafiało w ich gust, a o tym przekonać możemy się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Moim gościem jest dziś dr Beata Purc-Stępniak, kustosz dyplomowany z pracowni malarstwa Europejskiego Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa i cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać o tym dość trudnym w sumie temacie, który bardzo był zapewne ciekawy w XVI, XVII i XVIII wieku. Niestety nie możemy tego odtworzyć na 100%, ale możemy potrudzić się, żeby chcieć zobaczyć, co mogło być w domach bogatych mieszczan.
Kogo na obrazy było stać? Nie każdego mieszczanina, jak sądzę, a może każdego?
Większa część synów patrycjatu gdańskiego wyjeżdżała często na naukę do Italii. Wyjeżdżano także do Europy Zachodniej i tam spotykano się także z pewnym gustem, który był wówczas kultywowany. No i nabierano oczywiście ogładzy. Gdy wyjeżdżano do Italii, starano się stamtąd również przywozić gust włoski i przede wszystkim umiłowanie do włoskiego malarstwa. Dyskutowano także o sztuce, wyjeżdżano także przede wszystkim w celach interesów różnego rodzaju, kupcy, także prawnicy wyjeżdżali po to, ażeby można było również załatwiać pewne interesy, ale przy tym interesowano się przede wszystkim bogactwami różnych krajów i przede wszystkim modą na zakładanie także kolekcji, które były w tamtym czasie modne. No wiadomo, że przede wszystkim kupowano książki, dzieła sztuki, miano też tak zwanych rezydentów handlowych, gdzie można było poprosić kogoś, ażeby mógł zakupić także obrazy.
Przedstawicieli handlowych mieli gdańszczanie gdzieś tam dawniej, tak byśmy ich dzisiaj określili, którzy poszukiwali dzieł sztuki, które później w tych gdańskich kamienicach mogłyby zawisnąć?
Tak, dlatego że jeżeli kupiec, który miał odpowiednie źródła finansowania, mógł sobie coś zakupić ciekawego, a widział to także u swoich kolegów po fachu, także wysyłał zapytanie, czy jeżeli na przykład jest obraz, który mu się podobał, a nie mógł go zakupić w handlu dziełami sztuki, które wówczas odbywały się na przykład w giełdach zbożowych, na targach, ale także były księgarnie, możemy powiedzieć takie księgarnie ze sztuką, gdzie kupowano grafiki, kupowano ilustracje różnego rodzaju do dzieł, a były to także rysunki, akwarele i oczywiście książki. Kupowano także numizmaty, ciekawe naturalia, muszle. Tak samo kupowano także książki, instrumenty muzyczne, instrumenty pomiaru, które potem można było wystawić w swojej kolekcji, które to kolekcje właśnie w Gdańsku i kolekcjonerzy gdańscy od XVI po wiek XIX bardzo pięknie wybrzmiewają w różnych świadectwach, którymi są testamenty, spisy inwentarzowe, aukcje, a także likwidacje majątków, no i przede wszystkim także tak zwane listy spadkowe, w których takie spisy się pojawiają. Uwaga, tutaj jest pewne pytanie i tutaj jest właśnie pewien problem. My wiemy, jakie są na przykład tytuły obrazów, ale mamy nawet wymiary, ale niedostatecznie wiadomo, gdzie to wszystko było zawieszane i gdzie leżało lub wisiało. Ponieważ w XVIII wieku głównie, kiedy powoli Gdańsk tracił swoją rolę i funkcję ważnego tutaj portu przeładunkowego, także ze względów politycznych, niestety wielkie kolekcje, które kiedyś były zgromadzone w jednej kamienicy, w jednym na przykład domu podmiejskim, pałacu, ulegały rozproszeniu, ponieważ sprzedawano je i trafiały te różne właśnie ciekawe przykłady do innych właścicieli. a zostały tylko inwentarze, rejestry i testamenty.
No właśnie, trochę ubiegła Pani moje pytanie w tym momencie, bo po co zbierano te dzieła sztuki? Z powodów estetycznych to na pewno, ale także chyba jako lokata kapitału, prawda?
Oczywiście, powiem nawet więcej. Gromadzenie kolekcji było czymś takim jak ważny etap budowania własnego prestiżu dotyczącego nazwiska, swoich także wizerunków intelektualnych, jaką tą wizję chciano przedstawić tym, którzy odwiedzali domy i mieszkania, ale przede wszystkim chciano pokazać, że ma się także umiłowanie piękna i umiłowanie filozofii, czyli sztuki poszukiwania mądrości, także w życiu, ale także w działaniu. Stanowiło to pewien pretekst do pokazania, tym chcę być, tak chcę być postrzegany. I często też musimy o tym wiedzieć, że bogaci gdańscy mieszczanie byli bardzo dobrze wykształceni, a więc chcieli również, aby ich postawa życiowa była przypieczętowana pewnymi dziełami sztuki, które po prostu mogli nabyć, ale były też i takie wypadki, że starano się pokazywać innym i udostępniać kolekcje. Była więc by to swoiście pojęta także dobroczynność i myślę, że w tym jest coś pięknego. Zawsze, kiedy spaceruję po Gdańsku w pogodny dzień, przypominam sobie i myślę o tym, że Gdańsk jako miasto jest naprawdę jednym wielkim muzeum. To widać w Kościele Najświętszej Marii Panny, w ratuszu głównomiejskim i w dworze Artusa oraz we wszystkich kamieniczkach. Wiemy, że to jest makieta 1:1, ale tak, gdy się zagłębimy, czym była droga spaceru, czym były te kamienice, to doskonale wiemy, że ich programy ikonograficzne są niezwykle ciekawe i podkreślano tutaj coś bardzo ważnego w życiu każdego kupca. Czujność życia, które ma być dzielne, i zawsze religijne, i zawsze podporządkowane pewnemu spełnieniu, co w krajach północnej Europy, z uwagi na protestanckość, jest niezwykle ważne. Otóż uznawano, że człowiek, który ma bogactwo, jest wybrany i przez Boga, a więc to bogactwo także usprawiedliwia to, że należy odpowiednio posługiwać się tymi obrazami i rzeczami, które się zamawia, a żeby przekaz tych rzeczy, samodyscyplina pracy był także głęboko sprzęgnięty z etyką pokazywanych na przykład w swoim domu obrazów.
No to i chyba gust się zmieniał. W Gdańsku modnie było ubierać się w zależności od okresu albo po italijsku, czyli po włosku, albo po holendersku, albo nawet po francusku, czasami i po angielsku. W jakim okresie, jakie dzieła sztuki i skąd sprowadzano? Jakie były modne?
To jest bardzo dobre pytanie, myślę, bo większa część dzieł sztuki tutaj, myślę głównie o na przykład małych rzeźbach albo też o obrazach, była głównie sprowadzana tutaj z portu. To było pierwsze miejsce przeładunkowe. Gdańsk był ośrodkiem transmisyjnym, a więc przybijały do tego portu różnego rodzaju statki. Ale gdy bierzemy pod uwagę, co było w ładowniach, to mogły być to rzeczy właściwie z całego ówcześnie znanego świata, łącznie z ceramiką, porcelaną, także z ciekawymi wyrobami z laki. Ale gdy bierzemy pod uwagę zupełnie coś innego, a więc kontakty handlowe w obszarze Morza Północnego i Bałtyckiego i to, że wyjeżdżano często w podróż, to najczęściej sprowadzano obrazy, które pochodziły z Niderlandów. Ośrodkiem takim pośrednim były oczywiście kraje niemieckojęzyczne i bardzo ważna rzecz. Obrazy, które tutaj przyjeżdżały, głównie wymieniane w inwentarzach i rejestrach, to są obrazy flamandzkie i holenderskie. I to jest właśnie ciekawe, że występują one właśnie w tych testamentach, ale także wiemy coś jeszcze ciekawszego, że bywając z krótkimi przerwami w tych celach handlowych, przywożono rzeźby, obrazy, różnego rodzaju wzorniki dla artystów. Korzystając z pobytu na targach, brano udział w loteriach i różnego rodzaju także wyprzedażach. Czasami zamawiano też u kogoś znajomego za granicą rzecz, która się spodobała, ale trudno jest sprecyzować, jaki procent właściwie rzeźb, obrazów artystów niderlandzkich znajdował się w zbiorach gdańskich kolekcjonerów i amatorów. Wiemy, że na przykład Hans i Thomas Umfagenowie zamówili u amsterdamskiego malarza Cornelisa Ketela cykl 6 obrazów w naturalnych takich proporcjach, które przedstawiały postacie ze Starego i Nowego Testamentu. Ja specjalnie o tym wspominam, ponieważ możecie Państwo dzisiaj udać się oczywiście do odtworzonego bardzo ciekawie domu Fagena przy ulicy Długiej 12, ale dla nas interesującym jest to, że właśnie zamówiono cykl i z mojej wiedzy, ponieważ jest to ciekawe, że te wszystkie różnego rodzaju inwentarze tylko fragmentarycznie nas informują, co mogło być w domu, ale ciekawym jest, w jaki sposób myślano o wnętrzach domowych, co w nich pokazywano i dlaczego to robiono.
To były jakieś lądszafty, ale także elementy religijne były bardzo istotne.
Tak. Dlatego,
i filozoficzne jeszcze, odwołania do starożytności.
Jak Państwo pamiętacie, zniknęło w pewnym momencie bardzo dużo obrazów z kościołów gdańskich także. To były dwie takie fale, ale Gdańsk był takim miejscem, gdzie te wszystkie obrazy czy też rzeźby trzymano w duchu także tradycji kultywowania pietyzmu. Ale było coś takiego w protestantyzmie, tutaj myślę o wyznaniu luterańsko-augsburskim, myślę także o Kalwinach, to jest druga reforma, która doprowadziła do tego, że bardzo ważną rzeczą była świadomość tego, że dom modlitwy jest domem, który stanowią ci, którzy do niego przychodzą. I obrazy trafiły do domów, trafiły do pomieszczeń, gdzie zachowały bardzo ciekawą rolę. Zachowały rolę dalej religijną, mimo że ich wygląd zewnętrzny dla nas, ludzi z dzisiejszych czasów, przypomina zwykłe na przykład sceny rodzajowe, wnętrza architektoniczne pokazywanych różnych budowli. Były też tematy mitologiczne i tematy religijne, ale ciekawym jest to, że tłumaczenie obrazów, poruszanie się i pokazywanie, jak te obrazy były zawieszone, było domeną właściciela domu, który pokazywał często i rozmawiał ze swoimi odwiedzającymi go osobami to, co zgromadził i odpowiednio było to tłumaczone.
Gospodarz wprowadzał nas do domu i opowiadał o swojej kolekcji. Żadnego klucza nie było, jak należy tę sztukę ustawiać, jak należy obrazy wieszać. To wszystko było inwencją kupującego?
Otóż nie. Tym się zajmowała liczna grupa badaczy i doszli jednak do wniosku, że jest bardzo trudno odtworzyć, jak te obrazy wisiały i czym właściwie kierowano się. Ale możemy mieć do badania te właśnie spisy inwentarzowe, także testamentowe, ale także zachowało się kilka opowieści o tym, w jaki sposób następowało opowiadanie o obrazach, ponieważ obrazy, proszę Państwa, traktowano jako rodzaj zdobywania wiedzy i były także pomocą w etycznym wychowaniu dzieci, ale także w ogóle w prowadzeniu rozmowy, były lokatą kapitału. I ich liczba w domach wzrastała. Od wieku XVI po wiek XVIII wzrosła nawet 12-krotnie, a pod koniec wieku XVIII bardzo dużą rolę odgrywały piękne obrazy, a więc takie, które estetycznie sprawiały wrażenie właśnie gustu wspaniałego, który to mógł zarówno mieć w sobie piękno, jak też coś bardzo interesującego, czyli podkreślać na przykład oszczędność kupiecką, pracowitość, praktyczność, no i oczywiście zawsze gdzieś tam w tle była pycha być może kolekcjonera, ale ciekawym jest, w jaki sposób postępowano z wieszaniem obrazów, jakie grupowano. Często były to cykle, na przykład cykle pięciu zmysłów, cykle dotyczące tego, jak rozpoznawano w ogóle świat, w sensie takim także kosmologicznym, i wykorzystywano dyskurs między obrazami. To jest coś fajnego dla nas, bo idąc często na wystawę, oglądając wystawy w muzeach czy też w galeriach, tam mamy również taki dyskurs pomiędzy obrazami, bo w tamtym czasie starano się tak je normować dla lepszego widzenia, tak zwanego duchowego kupowano obrazy, ale uwaga, ludzie, którzy byli niewykształceni, nie byli dopuszczeni do tego, ażeby można było dyskutować, więc dyskutowano tylko z ludźmi dobrze wykształconymi, takich też zapraszano i uprawiano właśnie taki swoisty rodzaj filozofii. Obrazy też były w ten sposób komponowane, że obraz był do oglądania, ale sens obrazu oraz jego odczytanie było tyle dróg, ile widział to zarówno ten, który wieszał te obrazy, jak ten, kto uczestniczył w rozmowie.
Jednym słowem, obraz był bardzo często przyczynkiem do dyskusji z gospodarzem.
Tak, i był jeszcze w dodatku potrzebą, która była rozrywką do spędzania czasu dla wszystkich. To my dzisiaj sobie spędzamy czas często z ekranem naszego komputera, a tam była możliwość i pokazu, i rozmowy, mało tego, puszczenia takich wódz fantazji, ale równocześnie pokazania swojej wiedzy, ponieważ wiedza polegała również na tym, w jaki sposób wspaniale można było połączyć to, co się nauczono w szkole, z tym, jakie było doświadczenie życiowe, oraz połączyć to, uwaga, z trzema różnymi innymi w kulturze istniejącymi obszarami. Literaturą, poezją, a także przede wszystkim ze znajomością różnego rodzaju ksiąg, które były, ale zarówno literaturą taką pomocną do nabożnej kontemplacji, jak też i wiedzą, którą mieszczano w tak zwanych książkach emblematycznych i ikonologicznych. Umiejętność płynięcia poprzez te fale odmętów zarówno ikonografii, jak też na przykład rozumienia postaw, które były proponowane w ikonologii, na przykład Cezarego Ripy, czy w każdym innym takim dziele, który był na przykład o wychowaniu dzieci, o tym, jak należy zachować się przy stole i o różnego rodzaju grach, które także mogły polegać na tym, że na przykład do stołu były ułożone talerzyki malowane pod chleb, które tutaj na przykład w Gdańsku mamy z warsztatu Mellera, które pokazują notabene stroje bardzo ciekawe, które w XVII wieku były modne dla gdańszczanek, ale równocześnie pod spodem, pod tymi talerzykami była tak zwana mowa wiązana. Można było pokazywać, co wiemy, w jaki sposób jesteśmy wykształceni. Bardzo chętnie, na przykład na zachodzie Europy, w Holandii, badacze posługują się domkami dla lalek, żeby zobaczyć, jak to właśnie były urządzane i funkcjonowały pokoje do pracy, do przyjmowania gości, do gabinety, do oglądania również specjalnie sztuki, biurka, kuchnie, jadalnie, przedpokoje. Ja teraz coś bardzo ważnego chcę powiedzieć. My sobie być może nie zdajemy sprawy, że domy w tamtych czasach, które były, na przykład jeżeli wybierzecie się Państwo na ulicę Mariacką na Piwno, to są domy przedprożowe. Domy dzieliły się już na parterze na dwie strefy. Był tak zwana część od strony ulicy, a w biedniejszych domach znajdował się tu sklep i warsztat, ale w bogatszych domach znajdowały się tu pokoje reprezentacyjne. I tutaj także koncentrowało się często na tym parterze życie rodziny. Tu z tyłu gotowano, jedzono, rozmawiano, prowadzono także interesy handlowe. Dlatego ten przedni moment tego domu był najważniejszy, bo on był wizytówką domu. I tu były najdroższe obrazy, największe formaty i najlepsi malarze.
W gdańskiej sieni, kiedy wchodzimy do kamienicy, już mogliśmy zobaczyć te najlepsze dzieła sztuki?
Tak. I tutaj też w tych reprezentacyjnych częściach właśnie pokazywano także te obrazy razem z bogatymi meblami, bufetami, bieliźniarkami, pięknymi szafami, srebrami, różnymi klejnotami, które znoszono, żeby przywitać bogactwem domu. u arystokratów takie bogactwo domu było często w sieniach ogromnych, gdzie na przykład zawieszano obraz z polowaniem. Tutaj takiego obrazu z polowaniem nie było, ale było na przykład coś, co epatowało sceną mitologiczną, sceną biblijną o wielkim formacie i bardzo ciekawą, bo chciano pokazać partnerom handlowym w interesach kupieckich, oto przychodzisz do wspaniałego domu, ja cię przyjmuję, bo za mną stoją nie tylko pieniądze, ale także mój rozum i to, co mam do zaproponowania. To był swoiście rozumiany teatr, ale uwaga, nam się kojarzy często kuchnia z jakąś kuchnią, w której gotujemy. Nic takiego. Były nawet dwa rodzaje kuchni. Jedna kuchnia tak zwana duża, gdzie przygotowywano już potrawy właściwie gotowe do wydania z pięknymi obrazami, właśnie tymi kuchennymi, różnymi martwymi naturami i dopiero potem wnoszono to do jadalni. W tych jadalniach były niezwykłe obrazy, które pokazywały bogactwo również treściowe, bardzo często filozoficzne, a handlarze sztuką czy rzeczoznawcy, którzy mogli się pojawiać w tych domach, gdzie żyli kolekcjonerzy, tak zwani Liebhaber, to bardzo było to ciekawe, w jaki sposób, gdy prowadzono do innych części domu, przechodzono do salonu, te parcele były bardzo długie, czasami wyglądały tylko, że to są zwykłe domy, tak naprawdę były to często pałace, gdzie w tej długiej parceli, gdzieś tam na samym końcu przechodząc, znajdowały się też pokoje do muzyki, pokoje do recytacji i była to podróż przez piękne komnaty ozdobione możliwymi opowieściami, które można było toczyć w rozmowie. I ja teraz coś chcę przeczytać, coś, co sobie przygotowałam, co dotyczyło opowieści, jak mogły wyglądać opisy tutaj w tych gdańskich domach tych bogactw. Otóż galeria portretów Michaela Christofora Hanowa, tak zwanych sławnych mężów była i dobroczyńców Biblioteki Gdańskiej. Ona liczyła oczywiście 50 obrazów i pełniła bardzo ciekawą rolę moralną i dydaktyczną. Spuścizna ta z tymi obrazami do dzisiaj jest możliwa do zobaczenia w Bibliotece Gdańskiej PAN, a wielowątkowość różnych wizerunków, które były zbierane zarówno kaznodziei gdańskich, jak również tak zwanych uczonych, ich nazywano także literati, to jest podkreślenie tego, że mieszczanin gdański to był człowiek bardzo oczytany i wykształcony i był intelektualistą. Często dlatego ci ludzie pełnili też ważne funkcje we władzach miasta, ponieważ ciekawym jest, że kształtowali także oblicze tego miasta. Kiedyś sobie opowiemy, w jaki sposób właśnie dwóch przyjaciół, Johann Szpejman i Bartolomeusz Szachman, pozostawili nam Gdańsk taki, jaki dzisiaj znamy i czujemy się tam wspaniale. Właśnie ze studnią Neptuna, z piękną drogą wiodącą od Langetor i z tym, w jaki sposób rozumiano posłannictwo mądrego człowieka w życiu codziennym dla innych rodzin gdańskich, ażeby ich życie było udane. I teraz proszę sobie wyobrazić, że zarówno Ogier, jak i Johann Bertulli mieli takie relacje w swoich pamiętnikach z podróży po Gdańsku. I właśnie opowiem Państwu teraz, co było u Andreasa Schopenhauera w roku 1777 do zobaczenia właśnie w jego domu. Opis jest taki, że obrazy są liczne, rozmieszczone w sieniach i na ścianach klatki schodowej, jak i w przejściach pomiędzy pokojami. Wielu obrazów nie można dobrze zobaczyć, ponieważ wiszą niekorzystnie w mroku, ale nazwiska twórców właściwie też tutaj trudno by było podać w związku z tym, ponieważ ci, którzy to oglądali, musieliby być znawcami. ale niewiele jest takich obrazów, którym można by cokolwiek zarzucić, dlatego że są one doskonałe. Są tam portrety, doskonałe krajobrazy, a przede wszystkim są malowidła starych, dobrych mistrzów. Uwaga, królowały tam obrazy niemieckie. I dalej pisze Johann Bertulli. Żałuję, że nie zauważyłem znaków, które zapewne znajdowały się na obrazach. Szczególnie godne obejrzenia są obrazy, które pan Schopenhauer posiada w swym salonie. Dużych rozmiarów autentyczny rysunek piórkiem Albrechta Dürera z 1505 roku. Tak starannie i z maestrią wykonany, że można by go przyjąć za miedzioryt, którym przecież nie jest. Wyobraża on dzieje męki pańskiej. Może mieć 20 cali, a wysokości 12 cali i szerokości. Jest jeszcze bardzo dobrze zachowany w oprawie zaopatrzonej w sówkę. Ma tu także dwie małe miniatury, punktowane piórkiem. Niewiarygodnie prawdziwe i pracowicie wykonane. Mają wymiar około 10 cali do 12 cali szerokości i od 8 do 6 cali wysokości. Jedna miniatura ze sceną z tragedii Samsona z mnóstwem postaci. Druga przedstawia spienione morze. I choć nie jest zupełnie wykończona, jest prawdziwym arcydziełem Chirolli. Tak nazywał się zręczny wykonawca. Stracił przy tym wzrok. Ponadto miał kilka płaskorzeźb z kości słoniowej, zwłaszcza jedna. Przynosi zaszczyt twórcy, którego właściciele nie umieli podać. Ten zbiór obrazów jest bardzo, bardzo wspaniały. Uwaga! Andreas Schopenhauer posiadał też zbiór dzieł sztuki w podmiejskiej rezydencji w Oruni. I na zakończenie przeczytam także fragment. W domu wiejskim widziałem wiele obrazów, niektóre wybitne, jak widoki morskie. Jest ich tak wiele. To są portrety reformatorów, najlepszych ówczesnych malarzy. Portret ze szkoły Rembrandta i inne. Był jeszcze i medal. Tyle. Dziękuję bardzo.
Zrobiliśmy sobie wycieczkę dzisiaj w strefie historii po gdańskich, bogatych domach w okresie nowożytności. My do tych historii jeszcze zapewne nieraz wrócimy i jeszcze nieraz o sztuce i o tym, co gdańszczanie w domach mieli, ale nie tylko, porozmawiamy. Moim gościem była dzisiaj pani dr Beata Purc, stępniak, kustosz dyplomowany z pracowni Malarstwa Europejskiego Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnej strefie historii.
Strefa historii.